Jesień 1812 roku. Napoleon na czele swojej rozbitej i zdziesiątkowanej armii opuścił Moskwę i uchodzi z Rosji. Poniósł druzgocącą klęskę. Rosjanie rozwijają ofensywę i triumfują. Panujący wówczas car Aleksander I, żeby wyrazić wdzięczność opatrzności, że uratowała Rosję od grożącej jej zagłady, postanawia wybudować w Moskwie świątynię pod wezwaniem tego, który zbawił Rosję. Pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela. Świątynia ma być tak wielka, jak wielka jest wdzięczność cara dla Syna Bożego. Ma być więc olbrzymia, gigantyczna. Budowa trwała nieprzerwanie 45 lat. Poświęcenie świątyni odbywa się w obecności cara Aleksandra III 26 maja 1883 roku. Zebrani, choć zewnętrzna strona budowli powstającej latami na ich oczach była im przecież znana, teraz po wejściu do wnętrza wydają okrzyk uniesienia i zachwytu. Podane przez architektów cyfry podnoszą jeszcze ten nastrój niezwykłości i ekstazy. Bo rzeczywiście, świątynia Chrystusa Zbawiciela ma ponad 30 pięter. Jej ściany mają 3,2 metra szerokości. Zbudowano je z 40 milionów cegieł. Ściany te na zewnątrz i wewnątrz pokrywają płyty z marmurów altajskich i podolskich oraz z fińskiego granitu. Święty przybytek wieńczy gigantyczna kopuła pokryta miedzianą blachą, a waga tej blachy wynosi 176 ton. Na szczycie stoi trzypiętrowy krzyż. Kopułę otaczają cztery dzwonnice, w których wisi 14 dzwonów o łącznej wadze 65 ton. Główny dzwon waży 24 tony. Największy polski dzwon Zygmunt na Wawelu waży 8 ton. Do wnętrza cerkwi prowadzi 12 wrót wykutych z brązu. Ich łączna waga wynosi 140 ton. Najbardziej imponujące jest wnętrze. Po wejściu widzimy przed sobą gigantyczny i olśniewający ikonostas, na który zużyto 422 kilogramy złota. Ikonostas odbija owo rozmigotane światło tysięcy łojowych świeczek, a jego intensywny i władczy blask wprowadza nas niepostrzeżenie w natchnione i pokorne skupienie. Istniała 48 lat, do połowy 1931 roku, kiedy to Stalin postanowił ją zburzyć. Dajmy na chwilę pole naszej wyobraźni. Jest rok 1931. Wyobraźmy sobie, że Mussolini, który w tym czasie rządzi Włochami, poleca zburzyć w Rzymie Bazylikę Świętego Piotra. Wyobraźmy sobie, że Paul Doumer, który jest w tym czasie prezydentem Francji, poleca zburzyć w Paryżu katedrę Notre-Dame. Wyobraźmy sobie, że marszałek Piłsudski poleca zburzyć w Częstochowie klasztor jasnogórski. Czy możemy sobie coś takiego wyobrazić? Nie. W ciągu jednej nocy olbrzymi plac wokół świątyni otaczają płotem i już od świtu przystępują do pracy. Dzieło zburzenia świątyni można by, stosując kryteria akustyki, podzielić na a. etap cichy, b. etap głośny. W czasie etapu cichego władza rabuje świątynię. Wiemy, jakie w tej cerkwi były skarby. Samego złota prawie pół tony. A ileż ton srebra, mosiądzu, emali, ametystów. Ileż diamentów i szmaragdów, turkusów i topazów. Ile bezcennych ikon i zdobnych Ewangelii, ile pastorałów i kadzielnic, a kolekcje złotem i srebrem tkanych szat liturgicznych, owych tiar, ornatów, pasów, trzewików wysadzanych drogimi kamieniami. Wszystko to teraz trzeba było pozdejmować ze ścian i z ołtarzy, powyjmować z szaf i z komód, z ram i z zawiasów. Wszystko to trzeba było wywieźć i schować, a to w magazynach Kremla, a to w sejfach NKWD. Zaczyna się drugi akt dramatu świątyni Chrystusa Zbawiciela. Dotąd chodziło o to, żeby ją ograbić i zniszczyć. Teraz, aby ją zburzyć i zrównać z ziemią. Tutaj jednak powstał prawdziwy problem techniczny. Jak zburzyć tak gigantyczną budowlę stojącą w środku miasta? Postanawiają, bardzo przytomnie, pójść drogą eksperymentów i doświadczeń. A więc kują dziurę i wkładają kostkę trotylu. Huknęło, błysnęło, poszedł kurz. Kiedy tuman opadł, zbierają się, patrzą, mierzą, ile wyrwało. Teraz kują większą dziurę i zakładają dwie kostki. Odpowiednio głośniej huknęło, jaśniej błysnęło. Poszedł większy kurz. I tak krok po kroku, kostka po kostce, metr po metrze. To zwalą kawałek kopuły, to wysadzą szczyt dzwonnicy, to skruszą fragment ściany. Liczą na to, że tymi wstrząsami tak rozchwieją całą konstrukcję, tak rozluźnią i osłabią jej strukturę, że później wystarczy jeden mocny ładunek i wielka świątynia legnie w gruzach. A co o tym mówią mieszkańcy Moskwy? Jest ich w tym czasie 3 miliony. Przecież burzą ich Bazylikę Świętego Piotra, ich katedrę Notre Dame, ich klasztor jasnogórski. Co mówią? Nic nie mówią. Nikt nie protestuje, nie manifestuje, nie pikietuje. Zresztą Koba by takich rzeczy nie tolerował. Śmierć świątyni następuje 5 grudnia 1931 roku. Natychmiast ogłoszono konkurs na projekt Pałacu Sowietów, który, jak pamiętamy, miał stanąć dokładnie na miejscu świątyni Chrystusa Zbawiciela. Największą ambicję i szczyt marzeń wszystkich przywódców radzieckich, a mianowicie dogonić i prześcignąć Stany Zjednoczone. Czym mógłby Ameryce pograć na nosie? Postawieniem budynku większego niż największy gmach w Stanach Zjednoczonych. Był nim wówczas Empire State Building w Nowym Jorku. I oto 4 czerwca 1933 roku podpisuje on do realizacji projekt Jofona i Szczuko, będący owym śmiałym wyzwaniem rzuconym Ameryce. A więc konstrukcja Pałacu Sowietów będzie 6 razy cięższa od konstrukcji Empire State Building, a wieńczyć ją będzie posąg Lenina. 3 razy wyższy, ponad 100 metrów wysoki i 2,5 raza cięższy niż Statua Wolności. Inne wskaźniki przyjęte przez Kobę mogą również zaimponować i przyprawić o zawrót głowy. Wysokość pałacu, łącznie z wieńczącą ją statuą Lenina, 415 metrów. Około 150 pięter. Ciężar pałacu 1,5 miliona ton. Pojemność pałacu 7 milionów metrów sześciennych, co równa się łącznej pojemności 6 największych wówczas drapaczy chmur w Nowym Jorku. Posąg Lenina. Długość palca wskazującego Włodzimierza Ilicza 6 metrów. Długość stopy 14 metrów. Szerokość ramion 32 metry. Ciężar posągu 6 tysięcy ton. Przewidziano między innymi import fajansowych płyt z Hiszpanii i majoliki z Florencji. W ogóle znaczna liczba urządzeń miała być importowana z zagranicy. Koła samolotu dotykają ziemi i w tym momencie 300 pasażerów wielkiego ociężałego An-86 jakby za dotknięciem prądu elektrycznego zrywa się z foteli i wśród ryku radości, przepychając się łokciami i napierając jedni na drugich, pędzi do wyjścia. A przecież dopiero jesteśmy na początku pasa startowego. Jeszcze samolot pędzi, kadłub chwieje się i kołysze, koła podskakują, amortyzatory łoskoczą, stewardesy krzyczą, błagają i grożą, próbują siłą wciskać ludzi w fotele, ale nic to. Wszystko na próżno. Tego tłumu już nikt nie powstrzyma. Żywioł ruszył i zawładnął sytuacją. Jakoś szczęśliwie dotoczyliśmy się w pobliże dworca. podstawiono schodki. I tu nowy atak szaleństwa. Bo moi współpasażerowie, przeskakując stopnie, nie tyle zeszli, ile jakby spadli na dół, na asfalt. I obładowani torbami, koszami, tobołkami, pognali do budynku, gdzie czekał już na nich gęsty, zbity, rozgorączkowany tłum. I teraz obie te rozpalone, rozedrgane, rozwibrowane ciżby ludzkie rzuciły się na siebie z takim impetem, furią i opętaniem, że patrzyłem na tę scenę jak urzeczony, oniemiały. Szarpaniom, ściskaniom, szamotaniom, okrzykom nie było końca. Ormianie. Oni muszą być razem. Szukają się po całym świecie i, tragiczny paradoks ich losu, im bardziej powiększa się i rozdrabnia ich diaspora, tym bardziej rośnie ich wzajemna do siebie tęsknota i chęć i potrzeba bycia razem. Z tego tłumu jakimś cudem wyrywa mnie mój dobry ormiański anioł, Walery Vartanian, i wiezie do miasta Erewan, do jakiegoś mieszkania, w którym jest pełno ludzi, żyją tu wielkimi rodzinami, zgromadzonych wokół dużego, rozłożystego stołu, zastawionego wszelkim jadłem, mięsiwem, chlebem, serami, cebulą, pili-pili, w ogóle różną zieleniną, a także ciastami, cukrami, butelkami wina i koniaku. Ale tak tu było zawsze. Czy jest coś nowego? Po pierwsze, z małej i sennej mieściny zrobiło się duże miasto. Miasto ruchliwe, hałaśliwe, kolorowe, bardzo wschodnie. Jakbyśmy byli w Damaszku, w Istambule, w Teheranie. Na bazarach tłoczno, na jezdniach pełno samochodów, które jeżdżą jak chcą. Obowiązuje tu tylko jeden przepis. Odpowiada ten, kto stuknął. Kakofonia klaksonów. Trąbią wszyscy, każdy trąbi, jakby chciał w ten sposób potwierdzić, że jedzie. Tu i tam otwierają się nowe bary, szaszłykarnie, restauracyjki. Krzyki, wołania, kłótnie, targi, gestykulacje. Bałagan. Takie kraje reagują na wszelką odwilż wzmożonym bałaganem. Po drugie, z ulic zniknęła niemal cała symbolika rosyjska i sowiecka. Rosyjskie napisy, plakaty, portrety. Tego już nie ma. Miasto przeżywa okres intensywnej i skrupulatnej derusyfikacji. Dużo Rosjan wyjeżdża, zamykają rosyjskie szkoły, rosyjskie teatry. Nie ma rosyjskich gazet ani książek. Przestają również uczyć rosyjskiego w szkołach ormiańskich. Ale ponieważ brakuje nauczycieli angielskiego i francuskiego, coraz bardziej zamykają się w swoim arcytrudnym języku. Coraz bardziej izolują się od świata. Z dziećmi mogę już porozumieć się tylko za pośrednictwem starszych, którzy znają rosyjski. Po trzecie, fedaini. Chodzą po ulicach grupami, jeżdżą w ciężarówkach, w różnych punktach miasta mają swoje posterunki. Dla kogoś, kto znał zwyczaje starego imperium, właśnie widok tych fedainów jest może najbardziej niezwykły. Tu uzbrojonym mógł być tylko żołnierz Armii Czerwonej. Jeszcze kilka lat temu za posiadanie broni groził łagier albo najczęściej rozstrzelanie. A teraz mówią, w Armenii jest aż 37 własnych narodowych armii. Armia to duże słowo, ale rzeczywiście widzi się wielu młodych ludzi z bronią. Ubrani są najprzedziwniej, fantastycznie, w co kto ma. Byleby to coś przypominało mundur albo ad hoc zaimprowizowany strój partyzanta. Jak się rozpoznają, kto z której armii? Myślę, że po twarzach. Sądzę, że w tym małym kraju wszyscy się znają. Ale tu i tam życie toczy się jak dawniej. Oto naprzeciw hotelu, w którym mieszkam, burzą starą dzielnicę Erewanu. Burzą stare domki, jakieś podcienia, altanki, wiszące ogródki. Ludzie stoją i płaczą. I ja też stoję wśród nich i płaczę. Wszystko minęło. I ZSRR, i Radziecka Socjalistyczna Republika Armenii, i komunizm. Ale myślenie, to myślenie, którego pierwszą zasadą jest, by najpierw co się da zniszczyć, to myślenie pozostało. Czuję się dobrze, kwitnie. Hrant Matevosyan ich wybitny pisarz, rocznik 1935, szczupły, wysoki, nieco pochylony, ma wiecznie zatroskaną minę i wiecznie zatroskane są jego myśli. Dotyczą one przyszłości Ormian. Jest ich na świecie 10 milionów. Czy mają szansę przetrwać? Przede wszystkim przetrwać w Armenii, gdzie jest ich tylko 3 miliony. A coraz to nowe tysiące i tysiące emigrują. Czy nie czeka ich los Żydów? Będą egzystować, ale tylko w diasporze, tylko jako wypędzeni, skazani na swoje getta, rozrzucone po wszystkich kontynentach? Tigran Mansurian, kompozytor. Jego koncerty wiolonczelowe grały orkiestry symfoniczne Bostonu i Londynu. Skomponował ostatnio Le Tombeau dla uczczenia pamięci 12-letniej skrzypaczki Siranus Matosian, która zginęła w czasie trzęsienia ziemi w Spitaku. Tu, powtarza pytanie, ta część świata to pustynia kulturalna. Mamy wielką śpiewaczkę, Arax Davtyan, jeden z 10 najlepszych sopranów świata. Ale tu nikt jej nie zna, nikt o niej nie słyszał. Musiałaby śpiewać do pustej sali. Tu potrafią naciskać cyngiel, to łatwe. Kiedy kończy się rok, mówię sobie, jakie to szczęście, jeszcze jeden rok minął. Mansurian, ożywiony, nerwowy, sama wrażliwość. Nie ma swojej płyty, jeszcze się nie doczekał. To nikogo tu nie obchodzi. Wygląda przez okno. Mieszka na 4. piętrze w jednym z tych okropnych bloków z ery Breżniewa, które są tak tandetnie postawione, tak krzywe, koślawe i obskurne, że powinny być rozebrane, nim jeszcze oddano je lokatorom. To nie do wiary, ale w miejsce wind wbudowano klatki górnicze, a kłęby instalacji elektrycznej, miast wewnątrz murów, zwisają na zewnątrz ścian albo leżą na skraju schodów. Ponieważ nie ma strychów, a pralki posiada tylko elita, ludzie rozwieszają bieliznę na sznurach i drutach rozciągniętych między balkonami, między kamienicami i ulicami. Kiedy nastaje cudowny dzień, bo w sklepach pojawi się mydło, wszędzie odbywa się pranie i wieszanie bielizny. Jeżeli wieje wiatr, bielizna wydyma się, faluje i łopoce. A miasta Armenii przypominają eskadry potężnych żaglowców, płynących po rozkołysanym morzu ku odległym brzegom.